Chwała niech będzie Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, jest teraz i będzie na wieki wieków. Amen. Chyba rozpocznę tak, jak rozpocząłem kazanie w zborze, do którego należę, przed kilkoma tygodniami. Gdy wyszedłem za kazalnicę, powiedziałem: Zboże drogi, bracia i siostry, jeśli jesteście jeszcze w stanie słuchać kaznodziejów starych, to jestem. Po czym nastąpiło klaski. A więc tak zaczynam. Kongresie jubileuszowy dla odmiany siostry i bracia. Oto jestem, jeśli jesteście w stanie słuchać. Jak się zorientowałem, kaznodzieje wieczorni nie muszą trzymać się wyłącznie listu do Filipian. Ale dlatego, że nie muszą się trzymać, to na koniec do niego zajrzymy. Ale teraz chciałbym, aby takim słowem wyjściowym naszego rozmyślania były dwa wybrane wiersze z Ewangelii według świętego Jana. Ewangelia według świętego Jana. Tak mówi Pan Jezus. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Jest to urywek. Jest to dwuwierszowy fragment z modlitwy Jezusowej, modlitwy naszego Pana. Bo jedynie taką znajdujemy najdłuższą modlitwę Jezusa, Pana naszego w Ewangeliach. Bo przecież wiemy, że to, co nazywamy modlitwą pańską i którą od czasu do czasu się modlimy, nie jest modlitwą Jezusa. Tej modlitwy On nas nauczył, abyśmy my tą modlitwą się modlili. Dlaczego Pan Jezus nie mógł się modlić tą modlitwą? Dlatego, że tam jest prośba o odpuszczenie win, odpuszczenie grzechów. A takiej modlitwy Jezus nigdy nie potrzebował. Któż was oskarży mnie o grzech, powiedział pewnego razu. A więc to była modlitwa dla nas. Modlitwa pańska tylko dlatego, że Pan nasz jej nas nauczył. Podobnie nie jest modlitwą Jezusową, tak zwana modlitwa Jezusowa, którą zna i zmawia i nią się modli Kościół Wschodni, a która brzmi następująco. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną grzesznym, albo bądź miłości mnie grzesznemu. Nazywa się modlitwą Jezusową, ale jest naprawdę modlitwą do Jezusa, naszego Pana. Ale prawdziwą modlitwą, jak powiedziałem, Jezusową jest ta, którą znajdujemy w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. I co jest treścią? Tam Jezus modli się o siebie się modli, o swoich uczniów i o wszystkich ich następców, to znaczy także o nas tutaj zgromadzonych. Jaka jest główna myśl tych dwóch wierszy, jakie przeczytaliśmy. Co one nam mówią o Bogu? Te wiersze mówią nam to, że Bóg nasz jest Bogiem posyłającym. Angielska teologia mówi, że jest Bogiem, jest bytem, Bóg jest Bogiem bytem centryfugalnym, odśrodkowym. On posyła, Pan Bóg posyła. On posłał Abrahama. Przyszedł do niego w dalekim chaldejskim Ur i powiedział, wyjdź z twojej ojczyzny, idź do miejsca, które ci wskażę. Jak już słyszeliśmy w tych dniach, Abraham okazał posłuszeństwo i poszedł w nieznane, mając zapewnienie o Bożej opiece, o Bożym prowadzeniu, o Bożym błogosławieństwie. Bo Bóg mu powiedział, że gdy się znajdzie, ale także w drodze, ale gdy się znajdzie na tym miejscu, będzie mu błogosławił, a on dzięki temu Bożemu błogosławieństwu stanie się błogosławieństwem dla innych. I to jest, jak rozumiem, cel każdego Bożego błogosławieństwa. Bóg chce nas ubłogosławić i Bóg nas ubłogosławia nie tylko dla naszego własnego pożytku duchowego, nie tylko dla naszego szczęścia, ale dlatego, abyśmy my dla innych byli błogosławieństwem. Posłał Abrahama. Bóg posłał Józefa do Egiptu, przezwyciężając to wszystko, te złe zamiary, jakie mieli w odniesieniu do niego jego bracia, po to, by zachować przy życiu wybraną resztkę dzieci Jakuba. On posłał do Egiptu Mojżesza, aby stanął przed Faraonem i powiedział, jak słyszymy w Negro Spirituals, let my people go, wypuść naród mój. Gdy przyszło wypełnienie czasów, jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, Bóg zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby uczynił to, co uczynił dla naszego zbawienia. Posłał swego Syna. Bóg Syn stąpił na tę ziemię, przyjął ludzkie ciało i był jednym z nas. Uniżył samego siebie, jak słyszeliśmy dziś rano, i był posłuszny Ojcu aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. I wreszcie po Jego zmartwychwstaniu i po Jego wniebowstąpieniu, innymi słowy, Jego uwielbieniu, Bóg zesłał Ducha Świętego, aby zawsze na co dzień obecniał Jezusa Chrystusa wśród nas, wśród wierzących ludzi. A więc nasz Bóg jest Bogiem posyłającym. I tu w tych wierszach czytaliśmy w Ewangelii świętego Jana, Jezus powiedział, oni nie są z tego świata, jak i ja nie jestem ze świata. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Ja lubię te biblijne paradoksy, tę biblijną dialektykę. Nie jesteście ze świata, ale posłani jesteście do świata. Takich, w cudzysłowie, paradoksów jest sporo w Piśmie Świętym. One wszystkie są prawdziwe. Pan Bóg wyrwał nas ze świata. Ale z drugiej strony, jak tu czytaliśmy, tak jak On został posłany na świat, tak i nas na ten świat posłał. A więc Bóg posłał nie tylko Abrahama, nie tylko Józefa, nie tylko Mojżesza, te moje przykłady, nie tylko swego Syna, nie tylko Ducha Świętego, ale posyła także swój Jezusowy zbór, Jezusową eklezję posyła na świat. Jesteśmy posłani. Przed laty przy naszym warszawskim zborze był zespół wokalno-instrumentalny, który się nazywał Posłani. Ale takim zespołem posłani jest cały Jezusowy zbór, Jezusowa eklezja. A więc jesteśmy posłani na ten świat, nie zabrani, nie odwołani natychmiast do chwały, do Niego samego, by Go w chwale oglądać, ale zostaliśmy posłani na ten świat z pewnym posłannictwem i z pewną misją. Jaka jest nasza misja w tym świecie, ludu Bożego? Jaka jest misja Jezusowego zboru, Jezusowej eklezji na tym świecie, na który nas, nasz umiłowany Pan, zmartwychwstały, wielbiony Jezus Chrystus nas posłał? Chciałbym zwrócić w czasie tego rozmyślania naszego na kilka elementów tej naszej misji, z jaką zostaliśmy, bracia i siostry, posłani na ten świat. Pierwszy element tej misji, wedle mojej propozycji, może niekoniecznie w tej kolejności, ale wydaje mi się, że to jest ważna kolejność. Posłani zostaliśmy na ten świat, aby oddawać Bogu chwałę. Bogu się chwała należy. Stwórcy naszemu chwała się należy. A oto mówi nam list do Rzymian, że ludzie zapomnieli oddawać Bogu chwałę. Znikczemnieli w swoich ciemnościach. Nie oddają Mu chwały. A Ojciec nasz mówi ta sama Ewangelia. Bóg w niebie szuka takich czcicieli, takich chwalców, którzy Mu chwałę będą dawać w duchu i w prawdzie. Cały wszechświat został stworzony, aby oddawać Bogu chwałę. Również człowiek został w tym celu stworzony, aby Bogu przynosić chwałę. Jeden ze szkockich prezbiteriańskich katechizmów ma takie pytanie, taką odpowiedź. Jaki jest najwyższy i główny cel człowieka? Odpowiedź. Głównym i najwyższym celem człowieka jest to glorify God. Uwielbiać Boga, oddawać Mu chwałę and enjoy Him forever. I cieszyć się z Nim na wieki. Taki jest cel życia człowieka na tej ziemi. Chwalić Boga, wielbić Boga, oddawać Mu chwałę, a później cieszyć się i tutaj także cieszyć się Nim na wieki. I oto, ponieważ świat ludzi tej chwały nie oddaje w większości, choć cała przyroda oddaje Mu chwałę. My to uzewnętrzniamy w naszych pieśniach, które śpiewamy. To głosimy. Ale także wiele o tym psalmista mówi. Autorzy psalmów wiele o tym mówią. Na przykład w psalmie 148, pięknym psalmie, powiada tutaj psalmista, choć nawołuje do oddawania chwały, ale też oznajmia, że wszystko, co stworzone, oddaje Bogu chwałę. Chwalcie Go wszyscy aniołowie, chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie gwiazdy świecące, chwalcie Go ogniu i gradzie, śniegu i mgły, wichrze gwałtowny, wiący na Jego rozkaz, góry i wszystkie wzniesienia, drzewa owocowe i wszystkie cedry chwalą Pana I dlatego też człowiek tym bardziej musi chwalić Boga. To jest jego zobowiązanie. A ponieważ świat ludzi Boga nie chwali, Bóg wybrał z tego świata tych, którzy w imieniu świata, w imieniu własnym, ale także w imieniu świata i na rzecz świata tę chwałę Bogu będą oddawać, tę chwałę Bogu będą przynosić. I to jest nasza misja, to jest nasze posłannictwo, aby żyć w tym świecie w imieniu własnym, ale także w imieniu innych ludzi. Pod tym względem jesteśmy odpowiedzialni za świat, aby oddawać chwałę Bogu, aby składać Mu dziękczynienie. Bóg szuka takich chwalców, mówił Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką. On posłał nas na świat, abyśmy w świecie żyjąc przynosili Mu chwałę słowem, czynem, naszym życiem całym, abyśmy Mu przynosili chwałę, bo Jemu jedynie, Jemu w stopniu najwyższym ta chwała się należy. I dobrze czynimy, bracia i siostry, że tę chwałę Mu wznosimy i życiem naszym, gdy jesteśmy sami, ale także, gdy się zgromadzamy jako Jezusowy zbór, aby wspólnie słuchać Jego słowa, wielbić Jego imię, oddawać Mu chwałę. Ja osobiście bardzo się z tego raduję, że w dekadach ostatnich ten element naszego nabożeństwowego życia został wzmocniony, że dzisiaj w zborach pańskich jest więcej oddawanej chwały Bogu poprzez modlitwy, poprzez pieśni, które wznoszą się do nieba i, jak wierzę, radują Boże serce. Dołączamy do chwalących Boga na całym świecie. Dołączamy do aniołów i archaniołów. Przypomniałem, kiedyś w Łodzi był nieżyjący starszy brat, który w swojej modlitwie zawsze to powtarzał, że on się łączy ze wszystkimi aniołami i archaniołami, gdy uwielbia imię Wszechmogącego Boga. Wielbimy Boga, oddajemy Mu chwałę, bo Jemu, jak powiedziałem, ta chwała się należy. I to czynimy, jak powiedziałem, we własnym imieniu, jako wierzące jednostki, jako odkupiony Jezusowy zbór, Jezusowa eklezja, ale czynimy także jako odpowiedzialni za świat w imieniu całego świata. Oddajemy Bogu chwałę. Po to zostawieni jesteśmy na tym świecie, aby za ten świat także w znany Bogu sposób być odpowiedzialni. A więc nasza chwała oddawana Bogu ma znaczenie, że tak powiem, kosmiczne. Uczestniczymy w chwale całego kosmosu, który wielbi Boga, wielbi Stwórcę i wielbi Odkupiciela. Następnie, drugi element. Posłani zostaliśmy na ten świat po to, i to jest nasza misja w tym świecie, aby o ten świat się modlić modlitwą dziękczynną i wstawienniczą, aby się modlić. Słowo Boże mówi, że mamy się modlić. List do Tymoteusza, 1-2 rozdział. Modlić o wszystkich ludzi. Tak jest tam napisane, o wszystkich ludzi. Oczywiście modlimy się o domowników wiary, jedni za drugimi. i powinniśmy się modlić, ale także modlimy się za innych. Tam w tym drugim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza apostoł pański mówi, aby się modlić za wszystkich ludzi, za królów, za rządców, za wszystkich w przełożeństwie będących. I to jest nasza chrześcijańska powinność. Modlimy się za wszystkich ludzi. Daniel, prorok, jakże gorliwie w 9 rozdziale swojej księgi modlił się o swój naród. O swój naród. Oczywiście naród wybrany w tym okresie był odpowiednikiem nowotestamentowego Kościoła, my Jezusowego zboru. My się modlimy o Jezusowy zbór. Ale także ma to zasięg szerszy. On modli się za naród nie tylko jako zgromadzenie kultowe, ale także za swój naród w ogólnym znaczeniu tego słowa. Modlił się gorliwie, wyznając jego grzech. Wyznając jego grzech. Utożsamiając się z tym grzechem. Wyznawał grzech swego narodu. Wszystkie jego mankamenty, wszystkie jego minusy. Modlił się gorliwie. I to jest też nasza misja w tym świecie. Abraham modlił się za Sodomę. Lubię nawiązywać do tej abrahamowej modlitwy, która jest dialogiem, rozmową przyjaciół. Abraham był przyjacielem Boga. On się z Bogiem zaprzyjaźnił. Bóg był wszechmogący, Bóg był Panem, ale także się zaprzyjaźnił z Abrahamem, Abraham zaprzyjaźnił się z nim. Na jednym z wykładów było podkreślane słusznie, że Jezus jest naszym Panem. My Jego sługami. Dulos, mówi apostoł Paweł, niewolnik. On jest Panem i sługami. Ale on także powiedział, lubię tę biblijną, jak powiedziałem, dialektykę, już was nie będę nazywać sługami, nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko. A więc nazwał nas przyjaciółmi. I możemy dlatego po przyjacielsku rozmawiać z naszym Panem. Po przyjacielsku do Niego się zwracać. Kiedyś późniejsza znana autorka książki pod tytułem Chata wuja Toma, gdy była jeszcze małą dziewczynką, pewnego razu wróciła z młodzieżowego zgromadzenia wierzących ludzi i oznajmiła ojcu, pastorowi, co się wtedy z nią stało. Powiedziała: tato, dziś wieczorem zaprzyjaźniłem się z Jezusem. Piękny więc kwiat wyrósł w ogrodzie Pana, odpowiedział ojciec. I Abraham rozmawia ze swoim przyjacielem, z Bogiem, z którym się zaprzyjaźnił. Wstawia się za Sodomą. Jeśli będzie tam 50, czy zatracisz to miasto? Nie zatracę, mówi przyjaciel z góry. Jeśli do tej 50 zapragnie 5, czy zatracisz? Nie zatracę 45. jeśli będzie 30, jeśli będzie 20, jeśli będzie 10. Nawet ze względu na tych 10 nie zatracę Sodomy. Więc ze względu na tych 10, którzy gdyby byli w Sodomie, Bóg by nie zatracił tego miasta czy tych miast. Modlitwa wstawiennicza. Modlił się Abraham za Sodomę. Księga Rodzaju, 18 rozdział. Uczy nas także Słowo Boże, abyśmy się modlili za prześladowców, za nieprzyjaciół, za prześladowców naszych. Tak powiedział Pan Jezus. Tak powiedział Jezus. I On dał nam także przykład takiej modlitwy. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Naśladowcą jego przykładu był Szczepan, pierwszy męczennik. Jezu, nie poczytaj im tego grzechu. Zmiłuj się nad nimi, za prześladowców. Tym się charakteryzuje członek żywego, jezusowego zboru, jezusowej eklezji, że modli się za swoich prześladowców. Nasi ojcowie siedzieli w więzieniu za wiarę Jezusa Chrystusa. Za wiarę Jezusa Chrystusa. Oczywiście starano się znajdować inne powody, które przypisywano. A najgłówniejszy był to ten, że to byli amerykańscy szpiedzy. Ale to, co chcę powiedzieć, po dziś dzień mówili się o nich, ale po dziś dzień kręgi polityczne w naszym kraju to podkreślają, są jak gdyby wdzięczne, że Kościół nasz, gdy się sytuacja polityczna zmieniła w naszym kraju, nie wystąpił o żadne odszkodowanie finansowe. Wielu wystąpiło w tym świecie za swoje cierpienia. Nasz Kościół, inne wspólnoty ewangelikalne w naszym kraju o te odszkodowanie nie wystąpiły. Puściły niepamięć. Innymi słowy, przebaczyli swoim prześladowcom, bo wiedzieli, przecież wiemy przecież, bo chodzi o nasze pokolenie, wiemy przecież, że to jest nasz los. To jest wliczone jest w naszą służbę, a nie tylko służbę, także w bycie wierzącym człowiekiem, Chrystusowym człowiekiem. A więc modlitwa wstawiennicza o świat, o ludzi, o prześladowców nawet, o zbawienie innych ludzi. Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. W tym samym liście do tym dusza czytamy i doszli do poznania prawdy. Ja w ostatnich dniach przy stole byłem bardzo zbudowany świadectwem sąsiadki z naprzeciwka o jej modlitwie za sąsiadów. Było świadectwo, że przez kilka lat modlili się o sąsiadów ze swojej klatki w kamienicy czy w bloku. I chwała Bogu, że wymodlili, Pan Bóg okazał łaskę. I jak mówiła siostra, to ta ugogowiec w tym domu jest to wiążąca klatka. To jest nasza misja, to jest nasze powołanie, to jest nasze posłannictwo. To było po drugie. Po trzecie, misją naszą jest to, co nazwałbym troską społeczną. Troska społeczna. Troska społeczna. Czyńcie dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Oczywiście są różne kręgi naszej troski. Najwęższy krąg to są domownicy. Mówi słowo, że jeśli kto o domowników nie ma starania, ten jest gorszy od poganina. A więc staranie o swój dom, o swoją rodzinę, o swoje dzieci. To jest naturalne, ale także to jest chrześcijański obowiązek. Później domownicy wiary. W lokalnej wspólnocie i szerzej, i także na całym świecie. Czyńcie dobrze wszystkim ludziom. I to z łaski Bożej zbór Jezusowy czyni. Wielu z nas pamięta powódź na Dolnym Śląsku. Wtedy byliśmy też w to włączeni, w akcję pomocy ludziom poszkodowanym. Nie tylko domowników wiary, ale także ludziom na zewnątrz Jezusowego zboru. Gdy w dalekiej Azji miał miejsce tsunami, to także wy wszyscy, bracia i siostry, okazaliście wielką pomoc. Okazaliśmy wielką pomoc tym ludziom, którzy przez ten kataklizm ponieśli szkodę. A więc troska społeczna. Bóg jest tym zainteresowany. Bóg Wszechmogący jest tym zainteresowany. Wczoraj było nam przypomniane to słowo z Ewangelii Mateusza, mówiące o, jak brzmi tytuł fragmentu nadany przez redaktorów, o sądzie nad narodami. Wtedy król powie, król to nie kto inny, jak nasz Pan i Zbawiciel Jezus. Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Ponieważ byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem tułaczem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi i ubraliście mnie. Byłem chory, odwiedziliście mnie. Byłem chory, odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, przyszliście do mnie. Wówczas powiedzą, kiedyś my to, Panie, Cię widzieli i tak dalej. Na to król odpowie, zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu z mych braci, moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Bracia Jezusa to nie bracia wedle ciała, jak chcieliby nam wmówić dyspensacjaliści. Bracia Jezusowi to ci, których On nie wstydzi się nazywać braćmi. To członkowie Jego Jezusowego zboru. Ale także można to spojrzeć także szerzej, bo Bóg jest zainteresowany wszystkimi ludźmi. Wszystkimi ludźmi. Sam Pan Jezus powiedział, że Jego deszcz pada dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego słońce świeci dla innych, dla drugich. Bóg interesuje się każdym człowiekiem, dlatego że choć ten obraz człowieku naturalnie jest zamazany, jeśli nie utracony, raczej zamazany bardzo, to jednakże człowiek został stworzony, jak mówi Pismo, na obraz i podobieństwo Boga. To jest prawda o człowieku. I powinniśmy tak traktować ludzi, tak podchodzić. Zamazany obraz, obraz Stwórcy. Oni także zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Chodzi o to, aby ten obraz przez wiarę Jezusa Chrystusa, przez doprowadzenie do posłuszeństwa wiary, ten obraz odnowić. A więc troska społeczna jest naszą misją w tym świecie. Po czwarte, naszą misją jest niesienie dobrej nowiny. Niesienie dobrej nowiny. Czyli mówiąc inaczej, nasza ewangelizacja. Pan Jezus powiedział, On, gdy był w ciele, nie rozniósł, że tak powiem, Ewangelii szeroko. On szukał zaginionych owiec domu Izraela w swoim fizycznym ciele. Ale mówi nam, że w swoim mistycznym ciele pójdzie, którym jest zbór Jezusowy, pójdzie na cały świat, aby dla posłuszeństwa wiary zdobyć wszystkich ludzi. I tak też powiedział po zmartwychwstaniu, jeszcze przed wniebowstąpieniem. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie tedy, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, to chrzczony zostanie. Ale kto uwierzy, to główne, będzie zbawiony. Więc niesienie dobrej nowiny. Niesienie dobrej nowiny dla całego świata. Dla całego świata. Pan Jezus powiedział do uczniów, do apostoła Piotra, jego towarzyszy, odtąd ludzi łowić będziesz. Jak kiedyś zwrócił uwagę mój młodszy brat, młodszy, choć ma brodę, że tak rzeczywiście można wtedy oskarżyć nie drugich, że łowimy w cudzym stawie. Ale gdy spojrzymy na to inaczej, nie tyle łowienie, ile wyławianie ludzi, wyławianie, ratując ich, toną, ratunku potrzebują. Niektórzy o ratunek proszą i mamy ich wyławiać, by na wieki żyli. To było po czwarte i po piąte. I na tym kończę. Mówi nam Słowo Boże, że także naszą misją, naszym posłannictwem w tym świecie jest udział w cierpieniu. Jest udział w cierpieniu. I tu, jak zapowiadałem, zajrzymy do listu do Filipian i do listu do Kolosan. Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, lecz ufajcie, jam zwyciężył świat. Na świecie ucisk mieć będziecie. I tak mówi list do Filipian. Pragnienie apostoła, aby go poznać, zarówno moc jego zmartwychwstania, jak i udział w jego cierpieniach, upodobniając się do niego w jego śmierci. A w pierwszym rozdziale, 29 wierszu, wam bowiem, nam bowiem zostało darowane ze względu na Chrystusa, dane w łasce, w darze łaski, ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Dane w łasce, darowane. I tu jest to, co się nazywa charyzmatem męczeństwa, charyzmatem cierpienia. Jak wiemy, że charyzmaty nie wszyscy posiadamy jednakowe. Charyzmaty są różne, ale role czasem bywają podobne. Na przykład ktoś z mężczyzn ma dar celibatu i nie musi zawierać związku małżeńskiego, bo ma dar celibatu. Znam takich wybitnych kaznodziejów, teologów, którzy mają dar celibatu. Dzięki temu napisali wiele dobrych książek, bo mieli czas. Nie musieli bawić dzieci. Ale każdy z nas, nawet jeśli tego daru celibatu nie ma, to czasu do czasu spełnia rolę celibatariusza. Wyjeżdża ewangelista. Dzisiaj to już stać nas, abyśmy zabierali jak Kefas i bracia pańscy, także żonę ze sobą na ewangelizację, a kiedyś na początku było to niemożliwe, za wielkie koszty. I tak wjeżdżało się do Ameryki na 6 tygodni i człowiek nie mający daru celibatu spełniał rolę celibatariusza. Rolę. Tak samo w męczeństwie jest charyzmat męczeństwa, ale także gdy się Bogu podoba, on, właściwie każdy wierzący, każdy członek Jezusowego zboru w mniejszej lub większej skali tego cierpienia doświadcza. Charyzmat cierpienia. Przykład z Ugandy. Było tam 2 anglikańskich biskupów. Jeden miał dar męczeństwa, charyzmat męczeństwa. I powiedział, mimo że Idi Amin nadal rządzi, ja tu zostanę. A jego kolega, też biskup, powiedział, ja daru męczeństwa nie mam, ja ucieknę do Ameryki. Uciekł do Ameryki, uciekł na zachód i pełnił tam wiele ważnych funkcji, wiele dobrych książek napisał. Brat Jezusie Chrystusie. Brat Jezusie Chrystusie szczery. Ale nie miał tego, a ten, który pozostał, zginął tam męczeńską śmiercią, bo miał dar charyzmat męczeństwa. Często podkreślamy, że kiedyś bardzo głośna była historia Demosa Szakariana. Jego rodziny, jak w sposób cudowny, zostali wyprowadzeni z Armenii, których mieszkańców chrześcijan Turcy rżnęli. I dziękowaliśmy Bogu za to, gdyśmy czytali książki, za to cudowne ocalenie. I chwała Bogu, że Bóg ocala. Ale też powinniśmy, uznajemy Go za bohatera także. Ale jakże często zapominamy, że nie wszyscy uciekli, nie wszystkim było dane wyjść. Oni tam ponieśli męczeńską śmierć za wiarę w Jezusa Chrystusa. Ten pierwszy chrześcijański kraj, a więc charyzmat cierpienia. Wam bowiem zostało dane w darze ze względu na Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, ze względu na Chrystusa. To kiedyś chyba prezbiter Kazimierz Sosulski, 10 lat młodszy kolega, zwrócił uwagę na to, że prześladowanie jest najczęściej ze względu na imię Jezusa Chrystusa. Rzadziej za wiarę w Boga, bo w Boga często przez małe B wierzy każdy naród na tej ziemi, choć to nie jest Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w tych eschatologicznych rozdziałach Ewangelii, Mateusz 24, Marek 13, Łukasz 21, czytamy, że będziemy prześladowani ze względu na imię Jezusa. Za wiarę w Jezusa będziemy prześladowani. Muzułmanie, niech Pan Bóg się nad nimi zmiłuje, rżną nas tam, gdzie rżną, nie za wiarę w Boga, ale za wiarę w Jezusa Chrystusa. A dlaczego cierpienie jest udziałem Kościoła? Odpowiedź znajdujemy w następnym apostolskim liście do Kolosan. Teraz raduję się w cierpieniach za was i we własnym ciele dopełniam braki udręk Chrystusa za Jego ciało, którym jest Kościół. Chrystus w ciele fizycznym wycierpiał wystarczająco. Wycierpiał wystarczająco. Ale jeśli chodzi o Jego mistyczne ciało, którym jest Jego, Jezusowy zbór, Jego eklezja, wygląda na to, że jeszcze nie w pełni wycierpiał. I w swoim Kościele będzie cierpiał aż do chwili owego dnia, kiedy się wszystko zacznie od nowa, gdy się zacznie wieczność, kiedy Bóg zetrze wszelką łzę z naszych oczu. Bracia i siostry, posłani jesteśmy, wyrwani z tego świata, posłani jesteśmy na świat z taką misją, której elementy pozwoliłem w danym czasie wymienić. Co nam pozostaje? Jakie wezwanie Słowo Boże przez to do nas kieruje? Myślę, że to wezwanie znajdujemy w 6 rozdziale Księgi Proroc Izajasza. Pamiętamy jego wielką wizję w świątyni, wizję chwały Bożej i później Boże zatroskanie. Kogo poślę? Kto nam pójdzie albo kto tam pójdzie? Wedle nowego przekładu. Kogo poślę? Kto tam pójdzie? I to te dziedziny naszego posłannictwa czekają jeszcze na wielu. I myślę, że dla wielu z nas, dla wielu z was, szczególnie młodsza generacja, jest podpowiedź odnośnie do waszej decyzji. A ta podpowiedź to Izajaszowa odpowiedź na Boże pytanie, kogo poślę, kto pójdzie. Niech to będzie także i twoja dzisiaj odpowiedź. Oto jestem. Oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. I myślę, że w tych elementach, które wymieniły naszej misji w świecie, dla każdego z nas znajdzie się miejsce, aby imię Boże było uwielbione, aby to posłuszeństwo wiary doprowadzić jak największe rzeczy ludzi, w których życiu obraz Boży został zamazany. Amen. Chcemy.